Jak śpiewaliśmy tą pieśń. Moi kochani, następną pieśń, którą chcemy zaśpiewać, jest taka znana nam wszystkim pieśń. Wysłuchajcie mego głosu. To Bóg mówi przez proroka Izajasza, abyśmy jako Jego dzieci słuchali Bożego głosu, abyśmy szli Jego drogami. Chwała Panu, że dzisiaj możemy stać na tym miejscu, możemy właśnie mówić o tym, co Jezus dokonał w życiu naszym.
Moje.
Jezusowi. Moi kochani, jak już jesteśmy tutaj na środku, chcemy zaśpiewać jeszcze jedną taką piękną pieśń, dziękczynną pieśń, gdzie refren mówi: Jezu, ja Ci dziękuję.
Prosimy teraz Jurka Wiśniewskiego z Wodzisławia. Jak powiedziałem, że z Jastrzębia-Zdroju, tak się dziwnie jakoś na mnie spojrzeli. I od razu wyłapałem, że chyba nie trafiłem. Także prosimy, zapraszam. Chcę tylko powiedzieć, że ci z Was, którzy znają Piotrka Wiśniewskiego, pseudonim Wiśnia, to jest właśnie jego tata. Jest nam miło tutaj gościć jego i to, że Piotrek dzisiaj jest człowiekiem, że tak powiem, zaangażowanym w życie Kościoła, pełni służbę sportową też i w naszym Kościele i nie tylko, praktycznie jest zaangażowany w taką ogólnopolską służbę sportową, to też jest wynik modlitw tutaj tego zacnego brata. Prosimy.
Jezu, ja Ci dziękuję za to wszystko. Nie pomyliłeś się, bracie, bo wprawdzie mieszkamy w Wodzisławiu, ale społeczność chrześcijańską mamy z moją żoną w Jastrzębiu-Zdroju, co nie oznacza, że nie bywamy na różnych innych społecznościach. Jesteśmy tutaj, myślę, że chyba czwarty raz. I po raz pierwszy jest radością dla mnie, że mogę na tym miejscu podzielić się świadectwem, myślę, i także popartym Bożym Słowem. Chcę powiedzieć, że z wielu powodów jestem na tym miejscu, ale najważniejszy powód to nasz Pan Jezus Chrystus. I tylko te słowa: Jezu, ja Ci dziękuję, bo więcej co my możemy powiedzieć za to, że tak działa w moim życiu, przecież niedoskonałym życiu. Chcę Wam powiedzieć, moi drodzy, moi kochani, przyjaciele, bracia, siostry, że ten teren, teren Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, jest mi znany. Ja stąd przed alkoholem uciekałem. W różne miejsca, przeważnie były to Gorzyce, dwa razy chyba Lubliniec. Brat Paweł Ryder to był ten, który tu idzie, brat, to był ten człowiek, który wspierał mnie już po kolejnym razie w zborze Betania w Katowicach. Tak jak powiedziałem, jeden, ten najważniejszy powód to jest Pan Jezus Chrystus. Drugi powód to to, że z tym terenem jestem związany emocjonalnie także, ponieważ ktoś z Was być może pracuje w Hucie Katowice, ja tę hutę prawie że od początku, można powiedzieć, przyczyniałem się do rozbudowy. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to mój numer ewidencyjny był 1374, a kiedy po 18,5 latach pracy w hucie na różnych stanowiskach odchodziłem, to już, o ile dobrze pamiętam, były tam 27 tysięcy ileś numery, a wiem, że kolejność się nie zmieniała. Dlaczego to mówię? Ponieważ 18,5 lat na tym terenie naprawdę wywarło duże piętno, zdecydowanie negatywne, a powodem był ten straszny alkohol, który pewnie przygniata i Was dzisiaj. Powiem tylko tyle, że ktoś tu na samym początku mówił, że bodajże brat Kazi, który już wyjechał i czytał, cytował z Bożego Słowa, że diabeł, szatan to jest ten, który przyszedł niszczyć, zażynać, okradać i zabijać. I on, ponieważ jest mu dane wiedzieć co nieco z naszego życia duchowego, doskonale zna, jakie z nas kto ma możliwości duchowe, co tkwi w sercu, do czego jest najbardziej predestynowany. A ponieważ atakuje poprzez alkohol, narkotyki, niemoralne życie, niemoralne myśli, więc doskonale wie, jak zaatakować i stawia nas ludzi w takich sytuacjach, gdzie trudno jest mu czasem powiedzieć nie. Szczególnie wtedy jest trudno powiedzieć nie, jak się nie zna Boga, jak się nie poznało Chrystusa. Chcę powiedzieć, że pochodzę z rodziny katolickiej i miałem także nawet, już nie żyję, stryjka księdza w rodzinie, który zmarł niedawno w Radomiu. Ja, jeżeli kiedykolwiek była rozmowa o tak zwane tematy religijne, to ja się szczyciłem nie Bogiem, nie Jezusem, bo przecież ich nie znałem, chociaż chodziłem czasem do kościoła, nawet raz w roku poszedłem do spowiedzi czasem, ale szczyciłem się tym, że mam księdza, stryjka, że jestem katolikiem. Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie jestem tu po to, żeby kogokolwiek krytykować. Chcę tylko powiedzieć, jakie było moje nastawienie serca. Ja byłem dumny z tego, co mnie otaczało, ale nie znałem osoby, która może dać rzeczywistą wolność. Powiem Wam, że kiedy w moim starym życiu, nie będę wchodził w szczegóły, zostałem tutaj w wieku 21 lat pracownikiem Huty Katowice i wysłano mnie do Krakowa na szkolenie, ponieważ tutaj było błoto, bagno i rozkopy, jak ktoś pamięta. Więc tam przez pół roku przysposabiano nas do pracy w hucie, szczególnie jako pracowników dozoru, tak w tak zwanym kłamstwie, oszustwie i pijaństwie. I po powrocie, po jakimś pewnym czasie, po kilku, może 10 latach, między innymi pracowałem na takim wydziale P11, walcownia półwyrobów, gdzie byłem mistrzem magazynu i tak diabeł spowodował, że mnie, człowieka, ja oczywiście wówczas nie myślałem, że jestem uzależniony, ależ absolutnie, krawat, biurko, i mnie tam postawiono, aby być zawiadowcą, że tak powiem, tego magazynu, a w tym magazynie, wiecie co było, był czysty spirytus etylowy, jak sobie przypominam, około 200 czy 400 litrów miesięcznie takie przydziały dostawaliśmy, ponieważ tam były takie maszyny Messer-Grischheim, gdzie dysze wylotowe czyszczone powinny być według technologii tym spirytusem, ale oczywiście łącznie z szefem wydziału wielkiego przecież, nie jeden zakład pracy, nawet kopalnie nie miała tyle ludzi, ile tam w czterowywiadówce pracowało na P11. Począwszy od szefa, poprzez wszystkich mistrzów, inżynierów, całą tą obsługę, wszyscy byli moimi kumplami, bo ja zawiadywałem alkoholem. Wiecie, jak człowiek może się czuć, który ma problem z alkoholem, a ma do tego dostęp, więc wydawało mi się kimś ważnym. I wszystko się pięknie układało. Widziałem tych ludzi, którzy tu przyjeżdżali, Gierki, Czałszewsko i Bedłen. Wiecie, to z pierwszych stron gazet ci ludzie, a ja byłem takim małym klakierem i tam im klepałem i wydawało mi się, że tak pięknie ci dziennikarze, tam ochrona Gierka i tak dalej. Tam to, ja to wszystko przeżywałem. Widziałem te sosny limby wkładane do drzew, potem ta droga do wielkich pieców. Wiecie, i to mi się wydawało, że to jest życie. To jest to, co mnie... przepraszam za to słowo, rajcuje, to jest fajne, to jest dobre, tylko nie widziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ci, których tak naprawdę kochałem, rodzina, dzieci, że są niszczeni, że moje życie ulega degradacji i nieważne było to, że założyłem sobie krawat i gdzieś tam na spedycji, bo pracowałem w różnych działach i także w inwestycji. Kierowcy przyjeżdżali, to zaczynali od podpisywania lewych kart i pół litra do biurka. Wiecie, ktoś, kto, nie muszę wam mówić, o czym człowiek ma pełny dostęp za darmo do tych rzeczy, z których klaska i cieszy się diabeł. A tak jak powiedziałem, życie osobiste, to co najbardziej kochałem, to co było wokół mnie najważniejsze, ja nie widziałem, że to jest niszczone, palone, rozbijane. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy mój Piotruś, który tutaj był wymieniany, i moja Ania, córka, która też tutaj jest, przyjechałem ich odwiedzić, poszliśmy tam na rogu gdzieś, pamiętam, taka była szkoła, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe i tam było takie wesołe miasteczko. Ja przyjechałem do tych dzieci, byliśmy tam... w tej szkole, ja tam tą szkołę kończyłem i cieszyłem się nimi, a już mnie tu nie było. Taka dygresja, kiedy z tymi dziećmi się pobawiłem i odjeżdżałem do innego miasta. Ja już byłem wtedy człowiekiem nawróconym. Pożegnałem się z dziećmi, była dobra pogoda. Oni poszli jeszcze, odprowadzałem ich wzrokiem. Nie wiem, czy moja córka to pamięta. Ja miałem od nich klucze. Oni chodzili z kluczami na szyi. Wsiadłem w autobus, żeby dojechać do Katowic, a później do Jastrzębia i jestem w centrum tutaj, ja widzę, mam klucze, a moje dzieci poszły, ich mamy nie było, więc ja wyskoczyłem z tego autobusu i wiecie, piechotą tam, bo nie było sensu, doleciałem tam do rogu, gdzie jest teraz targowisko miejskie, tam w stronę Śląskich Technicznych Zakładów, ja widzę, a te moje dzieci idą, takie biedne sierotki, tego momentu nie zapomnę, samotne, nie wiem, Ania może miała wówczas 7-8 lat, Piotrek trochę młodszy, moje serce krwawiło i całe swoje życie zmarnowane, zniszczone, zobaczyłem wtedy, jak diabeł się cieszy, że właśnie rodziny są rozbite, że takie małe, niewinne istoty, które nie prosiły się na świat, tak cierpią. Oczywiście dogoniłem ich, posiedziałem chwilę na ławce i wróciłem. To taki szczegół, który tak bardzo mocno mnie wtedy dotknął i cały czas to mam przed oczyma. I później było dużo, dużo różnych rzeczy. Ja już, jak powiadam, byłem człowiekiem nawróconym, wyjechałem, ponieważ... różne rzeczy się wydarzyły. Pracowałem w Jastrzębiu, mieszkałem w zborze na Kościelnej i później był okres czasu, kiedy mieszkałem z moją córką. Zajął się, Bóg dał mi taką służbę w więzieniu. To już jest około 13 lat. To w Szerokiej. W Jastrzębiu Szeroka. Wiecie co, tam w tym więzieniu gdzie przewinęły się tysiące osób, które słyszały Boże Słowo. Pewnego razu Bóg tak sprawił, że mój syn Piotrek, to jest ten kolejny powód, dla którego tutaj z radością stoję, miał poważne kłopoty i myślę, że niektórzy z Was znają jego świadectwo, ja nie chcę tutaj powtarzać. Kiedy ja wiedziałem, ponieważ znałem problem narkotyków, nie z własnego życia, ale z życia tych skazanych, którzy za narkotyki, za alkohol, za różne rozboje siedzieli w szerokiej, to jest taki półotwarty zakład, ale z ich świadectw wiedziałem, co to znaczy i nie tylko, ponieważ na różnych psychoterapiach mechanizmy uzależnienia właściwie są jednakowe i wiedziałem, że ten syn ma kłopoty. Przyjechał pewnego razu do nas, do pracy, wystraszony. Ja po jego twarzy poznałem, że jest na głodzie. Coś tam powiedział, to się nazywa w języku więziennym w gwarze, trochę ojcu kitu chciał sprzedać, żeby mu dać jakieś pieniądze i dalej jechać. Więc ja zadzwoniłem do mojej żony, mówię, że jest Piotrek i trzeba go jakoś tutaj przytrzymać, bo będzie z nim tragicznie. Więc zachęciłem go, żeby pomógł mi w tej mojej firmie i po południu przyjechał do domu, gdzieś tam go nakarmiłem przede wszystkim. Spał chyba 3 dni i kiedy tylko się budził na takie potrzeby, to pierwsze słowa kilkakrotnie powtarzał: Boże, jaka tu cisza. A ja mówię, to co, na Piłsudskiego w Dąbrowie nie ma ciszy? Nie, bo ten nasz blok jest taki, mówi, strasznie zdegenerowany. A może ty tylko z takimi ludźmi się zadajesz? I tego typu rozmowy były przeprowadzane. I była sytuacja taka, że w każdą sobotę chodziliśmy do zakładu karnego głosić Boże Słowo. Więc ja zadzwoniłem do dyrekcji więzienia, przedstawiłem sprawę i wpuszczono Piotrka. Kiedy przyszliśmy na społeczność, było tam ze 30 skazanych, w tym kilku prawdziwie zrodzonych na nowo więźniów, w tym jeden, który miał wyrok bodajże około 16 lat. I po krótkiej modlitwie ja poprosiłem ich, moi drodzy, przedstawiłem sytuację Piotrka, naszą taką rodzinną i mówię, dziś nie my wam będziemy usługiwać, ja proszę, abyście wy usłużyli mnie i Piotrkowi. Ponieważ on miał wówczas już i kuratora i tak dalej. Powiem wam, kochani, to było sobotnie popołudnie, tak jak dziś, z tym, że to chyba była pora letnia, jak ci więźniowie nawróceni zaczęli dzielić się świadectwami nawrócenia. Ja nie potrafię tego powtórzyć. Ale Duch Święty taką pracę wykonał w sercu mojego syna, że kiedy wracaliśmy po południu, on powiedział, najpierw była cisza i w takim lasku, jak się do Marklowi zajeżdża, do Wodzisławia, pytam się, i co Piotrek? A Piotrek mówi, tata, ja nie wiem kiedy, ale wiem, że się nawrócę. A ja wiedziałem, że to już był moment nawrócenia. I potem były różne sytuacje. Jestem wdzięczny Bogu, że syn mój jest Bożym dzieckiem. To może taki ogólny wstęp. Ja chcę jeszcze tylko powiedzieć taką rzecz, o której też tutaj ktoś, nie wiem, czy pastor Jarek, czy ktoś z braci mówił, czy w świadectwie było mówione, że jest wszystko pięknie, jest to nowy początek, nowy czas dla nas, dla tych, którzy chcą być wolni w Jezusie Chrystusie. Ja chcę powiedzieć, że jest to cudowna rzecz rozpocząć życie z Jezusem, ale później jeszcze jest bardzo ważne, żeby umieć pielęgnować to wszystko, ponieważ tu właśnie było powiedziane, że diabeł nie zasypia gruszek w popiele i w moim życiu były także takie, może nawet czasem są doświadczenia, gdzie no, wstydziłbym się je powtórzyć, ale jest cudowna sprawa, kiedy mogę z tym wszystkim przyjść do Pana Jezusa, mogę Mu powiedzieć, tak jak jest powiedziane przyjacielowi, bo kochani, nie ma przyjaciół w tym świecie. Wiecie, ci szczególnie, którzy jeszcze może mają problemy z piciem, czy z paleniem, czy może u narkotyki, to przyjaciel w cudzysłowie to jest taki, który ma kasę i na dzisiaj może mi dać się napić lub wziąć. W tym świecie jest trudno o przyjaźń. Kiedyś pewnego dnia w jednym z kazań usłyszałem coś takiego, kiedy po 15 latach od mojego nawrócenia, prawie 16, coś bardzo prostego, coś bardzo oczywistego. I wiecie, te takie bardzo proste rzeczy Bóg sprawia, że najbardziej trafiają do naszego serca. A więc kiedy już tyle lat czytam Biblię i staram się, może nie zawsze wychodzi, służyć Bogu, nagle z zakazalnicy, powiedzmy, autorytet ludzki mi mówi coś takiego: czy wiecie, Kościele, czy wiecie, że za grzechy nie idzie się do piekła? A ja zrobiłem rybkę, jak to za grzechy się nie idzie do piekła? I wtedy usłyszałem coś takiego, że do piekła pójdziesz za to, gdy odrzucisz Chrystusa. Bo tak naprawdę Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, że wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A nie możesz sam siebie okłamywać, ponieważ alkoholizm czy jakikolwiek nałóg to jest choroba duszy, choroba zakłamania. I nie możesz powiedzieć, że nie wiesz, co robisz, ponieważ tak naprawdę człowiek, każdy jeden, nawet morderca, a propos powiem takie też krótkie świadectwo, że właśnie w zakładzie w Szerokiej nawrócił się wielokrotny morderca, który, jak to się mówi, od dechy do dechy 25 lat wysiedział, oddał życie Chrystusowi, ma na imię Marian i służy Bogu, jest Bożym dzieckiem. I wiecie, kiedy mu proponowano, żeby wyszedł wcześniej na wolność, on powiedział: nie, ja wiem, że po ludzku muszę odbyć karę, ale przede wszystkim wiem także, że tutaj pod koniec mojej kary poznałem kogoś, kto jest najważniejszy w życiu. Mówi: ja wiem, że rodzina mi nie wybaczy. Zabił swoją żonę z jej przyjacielem, powiedzmy, i w tym amoku zabójczym zabił także swoich dwoje dzieci. Kto był w danym momencie w mieszkaniu, więc zabił. Za to odsiedział wszystko. I mówi: wiem, że rodzina mi nie wybaczy, że ludzie będą mi wypominać, ale jest ktoś, kto ma na imię Jezus Chrystus. On, jeśli już przebaczył, Bóg, który przebacza, nigdy nie wspomni więcej grzechu. I dlatego wracam do tej pierwszej myśli. Jeśli uważasz, że z ciebie to jest jeszcze taki w porządku facet, to możesz się bardzo mylić. Bo bardzo często zdarza się, że ci w porządku, nawet pod krawatami czy w kamizelkach, okazują się, że tam w środku, wewnątrz mogą być bardzo zepsuci, mogą być bardzo poranieni, mogą być bardzo źli i mogą pragnąć rzeczy niewłaściwych. I nie możesz sam siebie, ani ja nie mogę sam siebie oszukać, że nie wiem, co robię. Bo przeczytam fragment Psalmu, nie szukajcie, 51. Jest tam napisane przez psalmistę Dawida: ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Każdy z nas wie dobrze, dokładnie, jak żyje i co robi. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, gdzie wydawałoby ci się, że jeszcze z tobą nie jest tak źle, to przyjmij, że dziś, tutaj, na tym miejscu jesteś z Bożej łaski i nieprzypadkowo. Kochani, Pan przypadek umarł. Nie ma czegoś takiego, ja nawet nie powiem kogoś, nie ma czegoś takiego jak przypadek. To z woli Bożej, z Jego łaski jesteśmy dziś na tym miejscu. I dlatego moją modlitwą i zachętą jest, aby każdy z was, a jesteśmy przecież wszyscy na różnych etapach życia duchowego czy rozwoju intelektualnego, żeby każdy z was i ja, żebyśmy wzięli do serca sobie to, co tu było śpiewane. Jezu, ja Ci dziękuję, że tu jestem. Może w Twoich myślach kołacze taka myśl: no dobra, posiedzę sobie tutaj, powiedzmy, jeszcze do kolacji, czy do tej ewangelizacji, jakbyś nie myślał, a potem sobie pójdę wieczorem i coś tam zrobię po swojemu. Możesz, oczywiście, każdy, ja też. Tylko ja chcę powiedzieć, że dziś moje serce po raz kolejny zostało poruszone. Bóg jest Bogiem zawsze tej kolejnej szansy i traktujmy wszyscy, jak tu jesteśmy, ten dzień jako dzień naprawdę nowej, cudownej szansy życia innego, życia, które jest życiem z Bogiem. A większość, mam wiarę taką w sercu, wie, czy też poznało Jezusa Chrystusa, Jego osobę, Jego dzieło, wie, co się stało na krzyżu. A jeśli nie wiesz, przyjacielu, to ja spróbuję przeczytać, jakim jest Bóg. Kochani, to jest tak naprawdę dla nas wszystkich sprawa życia i śmierci. To nie możemy tak wielkiego lekceważyć sobie, tak wielkiego zbawienia. Ja spróbuję przeczytać znany taki psalm, albo fragmenty tego psalmu, 139. I posłuchajcie, kochani, to jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo. Dla mnie ta księga, tu było śpiewane o Biblii, ta księga jest jedynym autorytetem, po który często sięgam, ale wyznaję ze smutkiem, że za mało. I jest napisane coś takiego. Posłuchajcie, jakim wielkim, kim jest Bóg. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Posłuchajcie, On wie wszystko o Twoich i o moich ścieżkach. To jest to, co poprzednio czytałem. Panie, pamiętacie, ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Tam, gdzieś w głębi każdego z nas, może nawet nie oddałeś życia Jezusowi, jest cząstka tego człowieka, wewnętrznego człowieka stworzonego przez Boga w każdym z ludzi. Rzecz polega na tym, że skoro dociera do ciebie ta myśl, że jest On, jeden jedyny, który stworzył ciebie i mnie i zbadał i zna każdą moją myśl z daleka i zna wszystkie ścieżki moje, to nie mogę temu komuś, tak wielkiej osobie, Jezusowi Chrystusowi, powiedzieć nie, może nie teraz, może później. To jest sprawa życia i śmierci dla każdego z nas. Taki jest Bóg. On zna każdą Twoją, moją ścieżkę. Rozumie każdą myśl z daleka. Ogarniasz, mowa jest tu o naszym Panu, ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Gdzie indziej jest napisane, że przedziwna jest dla mnie ta wiedza. Przedziwna. Bóg jest dziwnym Bogiem. Dokąd mogę ujść przed duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? I chwila takiej refleksji. Nikt z nas, tu w jednym z początkowych świadectw, czy też przemówień, moi kochani, było powiedziane, że nie jesteśmy w stanie, kiedy już spotkamy się z Nim, kiedy staniemy przed tronem twarzą twarz z Bogiem, powiedzieć, że ja nie wiedziałem. Może to frazes chrześcijański, ale gdzieś ktoś powiedział, że nawet dzisiaj, jeśli słyszałeś o Chrystusie, jeśli widzisz z perspektywy innej swoje życie, że jest możliwość innego życia, już nie powiesz przed obliczem Bożym, kiedy to się może, że nie znałeś, nie wiedziałeś, a to się może stać w każdej chwili. Słyszałem takie świadectwo również na jednym z kazań, że w Warszawie, może słyszeliście, był taki wypadek, kiedy rozpędzone auto wjechało na przystanek tramwajowy czy też autobusowy i tam chyba 5 osób zginęło. To było głośne w mediach, to była głośna sprawa. Ja już nie wspomnę o Katowicach, bo widzimy, co się dzieje, czy w Egipcie. Nie chcę was tu straszyć, ale w tym świadectwie było powiedziane tak, że na tym przystanku stała pewna dziewczyna. Młoda dziewczyna, 20 kilka lat. I ona zginęła na miejscu, ta dziewczyna. Nic takiego, nie tylko ona, 5 osób, ktoś powie, inni też zginęli. Ale w tym świadectwie była bardzo ważna informacja. Otóż dziadek i ojciec tej dziewczyny byli pastorami w jakiejś chrześcijańskiej społeczności. To nie ma znaczenia. To są etykietki, które Kazik powiedział, Bóg poodcina i nie będzie pytał, do jakiego kościoła chodziłeś, tylko co zrobiłeś z Chrystusem. I wyobraźcie sobie, że ta dziewczyna, która słyszała Boże Słowo od młodości, która chodziła do kościoła, tak się to mówi w naszym kraju, od młodości, ona odrzuciła Chrystusa. I tak naprawdę, według Biblii, ona już jest tam, gdzie powinna być. I wiecie co? I tam, gdzie jest, wcale nie jest za swoje grzechy. Ona jest za to, że odrzuciła Chrystusa. Jeśli dzisiaj ktoś z nas, słysząc tę Ewangelię, spróbuje sobie zlekceważyć to, o czym tu mówimy, no to pójdziesz i będziesz dalej pił. To pójdę i będę dalej pił. To pójdę, będę dalej ćpał. To pójdę, ukradnę. A Bóg tak nie chce. Po to dziś tu jesteś. Z Jego miłości, z Jego łaski, że jest Ci może trudno, nie masz pracy, może jesteś bezdomnym, ale tu są ludzie, którzy organizują ten dzień nowej szansy. A tak naprawdę przez nich Bóg organizuje ten dzień po to, żeby Ci także fizycznie pomóc, żebyś nie musiał ukraść. Słyszeliśmy to świadectwo. Też w Gorzycach spotkałem Pawła, bracie, do Ciebie mówię, który mówiłeś to. Też wiem, kim jest Paweł Szarzec. I też mi mówili prostą Ewangelię. Wiecie jaką? Jurek, Jezus Cię kocha i Jezus chce zmienić Twoje życie. A ja stałem w drzwiach, bo nie siadałem z sekciarzami, tylko w drzwiach. Poszedłem tam, grali na gitarach, mnie się nudziło. Ja mówię, ja mam stryjka księdza, jestem katolikiem, ja co wy tu ode mnie chcecie? A Ela, jego żona, już nie żyje, powtarzała, Jurek ze łzami w oczach, Jezus chce zmienić twoje życie. Prosta, szczera Ewangelia. Ten brat, który mówi to świadectwo, to słyszał to samo, co ja. Może w innym przedziale czasu, może razem żeśmy się spotkali 14, 12, 15 lat temu, nie wiem. I dziś, kiedy słyszysz, że Jezus chce zmienić twoje życie, to po to tu jesteś dziś postawiony przez Niego. Jest taki piosenkarz chrześcijański, Pieczyrak się nazywa. Może większość z was go zna, tu chyba jego pieśń była śpiewana. Może nie, Jezu, ja Cię miłuję. Wiecie, ten brat to śpiewał. Nie wiem, czy to jest jego, ale chcę powiedzieć taką rzecz również jako świadectwo dla nas wszystkich. Człowiek, który śpiewał nawet na festiwalu jakiejś piosenki żołnierskiej i tak popadł w alkohol, studiował muzykę w Sofii, popadł w taki ciężki alkoholizm, że kiedy po raz kolejny jechał do Gorzyc, wielu z was wie, co to za miejsce, to jechał przez Jastrzębie. I postanowił po raz ostatni przed odwykiem się napić i potem już koniec, szlaban, szluz, jak to mówią. Więc tak się ponapijał z przygodnymi gośćmi w Jastrzębiu na Śląskiej, że obudził się nad ranem, skostniały w samych spodenkach, slipkach, jak to on mówi. Do czego zmierzam? W jego świadectwie przewija się taki nurt, że kiedy już tam się znalazł w Gorzycach, kiedy właśnie Paweł z misją chrześcijańską przychodził, to on szedł załapać się na kawę, wiecie, bo był goły i wesoły. Załapać się na ciacho. I później, kiedy oddał życie Jezusowi, służy do dziś w kościele chrześcijańskim, ewangelicznym kościele w Wiśle, to jego modlitwą jest ciągłą modlitwą: dziękuję Ci, Panie Jezu, za tą motywację, którą było chęć wypicia kawy. Popatrzcie, Bóg działa. Czyż nie jest Bogiem przedziwnym, jak tu było napisane, zbyt wzniosłe są Twe myśli, bym je mógł pojąć. Zbyt przedziwne są Twe myśli, bym je mógł pojąć. I dziś być może w sposób bardzo przedziwny Bóg działa w moim i w Twoim sercu. Zastanów się nad tym, dlaczego tu jesteś, jakie są Twoje motywacje. Przepraszam, bez urazy. Czy tylko po to, żeby wypić kawę, czy zjeść? To jest wspaniała motywacja. Dziękuj Bogu za tę motywację. A może, żeby dostać, nie wiem, koszulę, cokolwiek. To dziękuj Bogu za tę motywację. bo przy takiej motywacji, tak jak ten brat Pieczyrak, którego tu pieśń śpiewaliśmy, on szedł napić się tylko kawy, bo był goły, tam na odwyku. Ale Bóg w przedziwny sposób, poprzez tę motywację napicia się kawy, otworzył jego serce na Ewangelię, na Chrystusa. I chcę wam powiedzieć, w moim życiu był podobny przypadek, kiedy czułem się odrzucony już tam właśnie w owym niewdzięcznym miejscu w Gorzycach, a jednakże dziękuję Bogu za takie miejsce. Prawda, Heniu? Halleluja. To moją motywacją pewnego wieczoru sobotniego, kiedy wszyscy pojechali na przepustki, a ja nie mogłem i powiem wam, nie chciałem tu wracać na Piłsudskiego. Niewdzięczne to było miejsce. Wiedziałem, co ja tutaj narobiłem. Bałem się tego miejsca. Nie chciało mi się tutaj wracać. Więc zostałem i w sobotę czy w niedzielę to było, słyszę muzykę na dole w świetlicy, jak ktoś wie. Prawda? Tak było? I tak iść, nie iść. Sam na sali, gdzie jest 6 łóżek. Ale słyszę muzykę. I niech Bóg mi wybaczy, ale powiem wam coś takiego. Słyszałem tam kobiece głosy. Więc sobie myślę, pójdę, popatrzę na te kobiety, bo przecież z kociarzami ja nie mam nic do czynienia. I tak się stało, że po raz pierwszy usłyszałem Ewangelię. Oczywiście kłóciłem się jeszcze, wychwalałem swojego stryjka księdza. Ale Bóg, jeśli zamierza ciebie zbawić, nad kim się zmiłuje, nad tym się zmiłuje. I dlatego traktuj ten dzień dzisiaj jako twoje zmiłowanie. Jeszcze coś powiem. Mógłbym czytać ten psalm do końca. Tam zresztą cała ta wspaniała księga, do której zachęcam, którą trzeba poznawać, bo to jest księga życia. Tu jest życie. Ta książka jak się zniszczy, to ją spalę. Ale słowo w niej zapisane, to jest słowo życia. Pan Jezus Chrystus powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Jeśli już dzisiaj tu jesteś, jeżeli nawet twoje życie, no nie okłamujmy się, powiem tak delikatnie, nie jest zbyt ciekawe, bo moje życie nie było ciekawe przez wiele, wiele lat. Chociaż, tak jak mówiłem, ja chełpiłem się tym, że mogłem tam gdzieś, to jest nic, to jest marność, takim nędzarzem byłem duchowym. Powiem więcej, dalej jestem nędzarzem, ale z tą radością w sercu, że takiego nędzarza Bóg przyjął. I takiego nędzarza Bóg ciebie przyjmie, jeżeli tylko otworzysz mu serce. Bóg nie jest gdzieś daleko. On jest na wyciągnięcie ręki. Blisko ciebie jest Słowo. Blisko ciebie jest Bóg. A Jezus Chrystus to jest Słowo Boże. I do tego Słowa Bożego zachęcam. Jeszcze chcę powiedzieć coś takiego. Cieszę się, bo jest tutaj moja córka. Ona też zna Boże Słowo. Powiem tyle, że to jest łaska Boża, że dziś razem tu jesteśmy. I ufam, że przyjdzie czas, że razem będziemy także w Królestwie Bożym z wnuczkiem. Zachęcam was wszystkich do takiego otwarcia się na to, co tutaj jest, co tu się dzieje. Jak pamiętacie, a jeśli nie pamiętacie, to przypomnę. Prezydent miasta, przemawiając tutaj na otwarciu, użył takiego słowa. Dokładnie nie pamiętam, ale takie słowo padło. Macie tu wspaniałą enklawę. Chodziło o to, że tu jest taka enklawa dobroci, pomocy, samopomocy i tak dalej. Powiem tak, z całym szacunkiem dla prezydenta miasta. On może nie wiedział, co powiedział, ale Bóg go użył do pewnej... W moim sercu powstało takie pragnienie, żeby ta enklawa rozszerzyła się na całą Dąbrowę Górniczą. Żeby to nie była enklawa na tej ulicy tylko, ale nawet na cały kraj i na całą ziemię. Moi drodzy, zostawiam was z takim może słowem. Oczy twoje widziały czyny moje. Bóg widział wszystkie moje i twoje czyny. I w twojej księdze, w Bożej księdze, Jest to obraz tego, że Bóg, znając nasze życie, ma taką kancelarię, tak użyję takiego słowa, gdzie są takie księgi i w tej księdze zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Wszystkie Twoje i moje dni przyszłe. Jeżeli już tutaj jesteś, to pozwól Bogu, pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi, aby Twoje, nasze, moje dni przyszłe były inne od wczorajszego dnia, żeby były inne od dni poprzednich. I w tym wersecie jest zawarta taka, ja widzę tutaj taką dobrą nowinę, bo skoro jesteśmy tutaj i to słowo jest do mojego i tak wierzę do Twojego serca, to pamiętaj, że Bóg widział wszystkie nasze, Twoje, moje dni przyszłe. Niech to będzie nadzieją, że jeśli Bóg patrzy na przyszłe moje i Twoje dni, a Bóg, który jest miłością, dobrocią, który pragnie Twojego innego życia, te dni przyszłe da dobre, lepsze, doskonalsze, przede wszystkim bez przekleństwa grzechu, bez przekleństwa alkoholizmu czy czegoś gorszego. Niech to słowo, że Bóg patrzy się na Ciebie i zna wszystkie Twoje i moje dni przyszłe, będzie zachętą do tego, żeby z Nim współdziałać. Pamiętaj, jeśli Twoje serce będzie otwarte na to, co tutaj jest powiedziane, na to, co mówi Boże Słowo, będziesz współpracował z Bogiem, żeby te dni przyszłe były godne. Amen.
Kochani, dziękujemy naszemu bratu Jurkowi. Jakże rodzina, to niech będzie cała rodzina. Zapraszamy jego małżonkę Ewę, ale także brata Pawła, aby usłużyli nam pieśniami. A teraz także prosimy o Jawożno, żeby się też przygotowywali. Oni też są grupą, chcą nam usłużyć. Także zapraszamy Was. I kochani, tak jak powiedział brat Jurek, modlimy się już o cały nasz kraj, o całe nasze województwo. Wierzymy, że Pan sprawi wielkie przebudzenie tutaj w Dąbrowie Górniczej. Leży nam to na sercu. Już pomalutku widać malutkie owoce. Chciałem powiedzieć, jak ja się nawróciłem, przybyłem tutaj do Dąbrowy, na tym miejscu nie wiem, co było, ale na pewno nie było tego budynku. Nawet nie było śladu. Była stara kaplica, tam było 15 osób na nabożeństwie, może góra 20, jak pamiętam. Mój kochani, dzisiaj, ile jest tutaj krzeseł, jest pełny kościół. Dzisiaj także i w Ząbkowicach Bóg rozpoczął wielką pracę, ale także w Będziniu, w Jastrzębiu, w Włodzisławiu, w Katowicach, w całym naszym województwie. I teraz jak z perspektywy lat możemy tak spojrzeć, siedzi tu koło mnie brat Janusz, przyjechał z Katowic, Bóg go postawił jako takiego duchowego ojca na mojej drodze, kiedy rozpoczynałem właśnie z Jezusem Chrystusem. Uczył mnie modlić się, uspokajał mnie, jak tam nieraz źle postępowałem, wybuchałem i tak dalej. I tak Bóg chce prowadzić nas każdego jednego, chce postawić ojców, chcę postawić mamy i chcę, abyśmy prowadzili w uczniostwie jedni drugich. W takim prawdziwym, zwycięskim życiu, pokoju, radości, pełnej miłości Bożej. Uważam, że wszyscy tego pragniemy. Nie ma człowieka na świecie, który by nie pragnął, aby w tym życiu naprawdę mu się ułożyło. Ja też pragnąłem. Dziękuję Bogu, że układa się.
Mamy dla Was taką pieśń, która mówi o tym, że Bóg dał człowiekowi czas, że ten czas jest dany na jakąś krótką chwilę. Nasze życie jest takim przemijającą chwilą, która dzisiaj jest, a jutro może nie być. Wykorzystajmy ten czas, który Bóg nam dał na właściwe życie, na zmianę swojego życia, które podobałoby się Bogu, ponieważ ten czas, który nam jest dany, nie jest dany nam na darmo, ale po to, abyśmy przed obliczem Boga mogli się opowiedzieć. Co chcemy robić w wieczności? Z kim chcemy spędzić wieczność? Jeżeli z Bogiem, to poświęćmy ten czas na to, aby Jemu się podobać. A Bóg żąda od nas tylko jednego,
abyśmy poszli za Nim, słuchali Jego, a On dał nam szczęście i teraz, i w przyszłości. Bo tu chodzi o nasze życie, o naszą wieczność, o naszą przyszłość. Na razie ten czas jest nam dany, ale on szybko minie, więc zastanówmy się nad tym, jak spędzamy nasze dni, abyśmy wykorzystali ten czas.
Kiedyś mnie nie było, teraz jestem i określam życia bieg. Nie będę istniał wiecznie, mam na imię czas. Ty na mnie czekasz, ty mi ulegasz, czasem się obawiasz, lecz mnie nie zatrzymasz. Ty na mnie czekasz, ty mi ulegasz, czasem się obawiasz, lecz mnie nie zatrzymasz. Jedynie Bóg, On mnie kontroluje, On wie, że zbliża się mój kres. Wtedy będzie za późno, by się nawrócić, aby uwierzyć, by pojednać się z Bogiem. Mam na imię czas, ciągle idę naprzód, aż pewnego dnia tam zabiorę Ciebie. Mam na imię czas, ciągle idę naprzód, aż pewnego dnia tam zabiorę Ciebie. Strach i łzy wypełnią całą wieczność, zatrzymaj się dziś, woła Bóg. Oto teraz łatwy czas, by się nawrócić, aby uwierzyć, by pojednać się z Bogiem. Oto teraz łatwy czas, by się nawrócić, aby uwierzyć, by pojednać się z Bogiem. Mam na imię czas, ciągle idę naprzód, aż pewnego dnia tam zabiorę Ciebie. Mam na imię czas.
Tytuł tej pieśni brzmi, właściwie zakończenie jest takie: dzisiaj powiedz Bogu tak. A po prostu wsłuchajcie się w słowa tej pieśni. Ta pieśń powstała, właściwie bardzo to przeżyłam, kiedy byłam na spacerze i dzieci w wieku 9-10 lat bardzo przeklinały. Ja jestem uczulona na przekleństwa, bardzo, a kiedy potem się wzywa imię Jezusa nadaremno, ja po prostu zwracam uwagę ludziom, nie wstydzę się tego, jeszcze nigdy nie oberwałam od kogoś tak po głowie. I ci chłopcy bardzo przeklinali i zaczęłam im zwiastować Ewangelię. Ich odpowiedź była taka: po co Jezus przychodził? Ja Jego nienawidzę. Oni: dla mnie po co Jezus? A po co umierał na krzyżu? Po co On przyszedł na tą ziemię? Niech mi Pani tu bzdur nie opowiada. Powiem Wam, że przyszłam do domu, tak płakałam i po prostu tak, no, tak spontanicznie powstała właśnie ta pieśń. Także powiedz Bogu dzisiaj tak, nie mów Bogu nie, bo potem może być za późno. Oni Ciebie nienawidzą, oni w Ciebie drwią, a Ty ich kochasz, Ty kochasz ich, mój Jezu. Oni Ciebie nie szukają, nie chcą Ciebie znać, a Ty ich kochasz, Ty kochasz ich, mój Jezu. Ludzie, których stworzyłeś na obraz Twój i podobieństwo swe, dzisiaj Tobie mówią, dzisiaj Tobie mówią, mówią nie. Lecz przyjdzie dzień rozczarowania, dzień szat rozdzierania, powie Bóg, nie znam Cię. Lecz przyjdzie dzień rozczarowania, dzień szat rozdzierania, powie Bóg, nie znam Cię. Nie zatwardzaj serca swego, pychę serca złam. Jezus Cię kocha, kocha Cię Bóg, człowieku. Zacznij szukać Bożej drogi, oczyść serce swe.
we krwi Jezusa, Jezusa krwi, człowieku. Bo Bóg Ciebie tak stworzył na obraz Twój i podobieństwo swe. Dzisiaj powiedz Bogu, dzisiaj powiedz Bogu, powiedz tak. Bo przyjdzie dzień rozczarowania, dzień siat rozdzierania, powie Bóg, nie znam Cię. Bo przyjdzie dzień rozczarowania, dzień siat rozdzierania, powie Bóg, nie znam Cię. Dzisiaj powiedz Bogu tak.
To prawda, co powiedział brat Zenek. Mam 57 lat. Mieszkam od 53 roku. Mieszkałem, przepraszam, w Tychach. A w ogóle rodem jestem z województwa szczecińskiego, niedaleko Celyni. Przede wszystkim witam wszystkich braci i siostry w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. No cóż, tak krótko o sobie. Styczność z alkoholem miałem dosyć w czas, bo w wieku już 14 latach skończyłem szkołę podstawową. Zacząłem chodzić, uczyć się do szkoły górniczej, ale to bardzo krótko. Znaczy, ja skończyłem szkołę, tylko mieliśmy wtedy wysokie stypendium, trochę pieniędzy za dużo było. Od tego się zaczęło. Wódka, wina, karty, dziewczyny. No i tak to moje życie się potoczyło niedobrą drogą. W 66 roku skończyłem szkołę i wpadłem, jak to się mówi po naszemu, w konflikt z prawem. Jedno więzienie, drugie, trzecie, czwarte. Paręnaście lat tam spędziłem. Ostatnio wyszedłem na wolność w 80 roku. W 81 ożeniłem się. Zawarłem związek małżeński. Pracowałem na kopalni Ziemowic wtedy. Oczywiście od kieliszka nie stroniłem. Nie upijałem się tak strasznie wtedy, ale piłem. Piłem, dlatego że tych pieniędzy może miałem trochę za dużo. Żona pracowała w zakładach tworzyw sztucznych ERK w Bieruniu Starym. Ja pracowałem na kopalni, także pieniążków mieliśmy dosyć. A przez 2 lata po ślubie nie mieliśmy jeszcze dzieci. Także pozwalaliśmy sobie właściwie na wszystko, na co nas było stać. Żona, była żona, bo obecnie już nie. Oczywiście nie piła. Nie powiem, że nie piła absolutnie nic. Wypiła, ale bardzo sporadycznie i okazyjnie. Ja natomiast piłem i to piłem mocno. Może było to dobre w moim charakterze, że po prostu jak przychodziłem pijany do domu, to szukałem kąta do spania. Nigdy się nie awanturowałem, nigdy nic złego żonie nie powiedziałem. No po prostu taki byłem, taki miałem charakter. I po pierwszym zwolnieniu z pracy, oczywiście powodem był alkohol, zwolnili mnie z pracy. Już czułem to, że jestem uzależniony, ale tak się jakoś składało, że przez cały czas, do tej pory łącznie, nigdy nie byłem na żadnym odwyku, nigdy nie miałem styczności właśnie tu, tak jak tutaj teraz z Panem Jezusem Chrystusem. W zakładach karnych też jakoś to były takie lata 60., 70. No to nie było takich rzeczy, no. Nie spotkałem się w każdym bądź razie przez okres mojego pobytu w zakładach karnych. Ale w każdym razie doszło do tego, że zacząłem pracować. W drugim zakładzie pracy znowu zwolnienie przez alkohol. Trzeci zakład znowu zwolnienie. I wreszcie nie wytrzymałem. Oczywiście już mieliśmy 2 synów po drodze. Jednego w 83 roku się urodził, drugi w 85. I w 91 roku po kolejnym zwolnieniu z pracy postanowiłem po prostu od żony odejść. Nie wiem, co mną kierowało, czy ambicja, czy jakiś honor. Pomyślałem sobie po prostu tak, że nie chcę być na jej utrzymaniu. Po prostu zostawiłem ją. Zostawiłem ją z dziećmi, z dwojgiem dzieci. I poszedłem w siną dalej, jak to się mówi. Po 2 latach się zjawiłem. Po rzeczy moje, już wiedziałem, że na pewno do niej nie wrócę. W międzyczasie poznałem pewną kobietę, z którą później przez dłuższy okres czasu przebywałem. Oczywiście piłem dalej. Piłem prawie codziennie, ale nie upijałem się do takiego stopnia, żeby zapominać o świecie. Złapałem się wtedy handlu, troszeczkę handlowałem, także pieniędzy mi nie brakowało w sumie. Ale to też było krótko do roku 91. W 91 roku z tą panią, z którą przebywałem, rozeszliśmy się. Mieszkałem wtedy w Katowicach, musieliśmy opuścić mieszkanie, ponieważ człowiek, u którego mieszkaliśmy, zmarł i nie mieliśmy gdzie mieszkać po prostu. Ja sobie postanowiłem, że ja sobie dam radę, ale ona postanowiła wrócić do matki, do Andrychowa. No i wróciła. Tak się rozeszły nasze drogi. Ja wtedy wróciłem do Tychów, no i wpadłem w taki ciąg alkoholowy, że trwało to do 20 października 2005. Piłem non-stop. Brakowało pieniędzy, no bo zawsze brakowało, bo nie pracowałem. Chodziłem, jak to tutaj był świadectwo mówił, jak brat Janusz, jak się nie mylę, ze Szczecina. Tak samo i ja chodziłem po świetnikach, zbierałem puszki po piwie, zbierałem jakieś tam kabelki miedziane, to mówiąc artykuły, znaczy jest taki metal kolorowy, za który jakiś tam grosz zawsze był, żeby tylko starczyło na jakiś jabol, jak to mówimy, czy nalewkę. No ale później i tego brakowało, pieniędzy coraz mniej, złapałem się do naturatu, zacząłem pić ten naturat. No i upadłem bardzo nisko. Nieraz się zdarzało, że chodziło się po świetnikach za jedzeniem, po prostu za jedzeniem, bo nie było co jeść. A mieszkałem tam, gdzie mnie noc zastała. Przez pewien okres czasu mieszkałem w lepsze, w opuszczonym garażu, po piwnicach, różnie. I zaczęło się to wszystko, no z moim zdrowiem przede wszystkim, na pewno to przez alkohol. W czerwcu 2005 roku pierwszy raz mnie zabrali z dworca PKP w Tychach do szpitala. Trafiłem na oddział kardiologiczny. No byłem w bardzo kiepskim stanie, jak się później dowiedziałem już po jak wychodziłem ze szpitala, że serduszko wysiadło bardzo mocno, co dziw, że przeżyłem, takie rzeczy tam. Na karcie wypisowej napisali mi, że w wydechanym powietrzu było ponad 4 promile alkoholu. Oczywiście nie pamiętam nic, jak to się wszystko tam działo, jak mnie przywieźli. Wyszedłem ze szpitala po 12 dniach. Nie minął miesiąc. Znowu mnie wzięli do szpitala. Znowu to samo. Oprócz serca jeszcze byłem strasznie opuchnięty. Po prostu cały. Twarz, klatka piersiowa, ręce, nogi. No, już myślałem, że nie wyżyję po prostu. Następny szpital. Wyszedłem w lipcu ze szpitala. Przepraszam. W sierpniu wyszedłem ze szpitala. I w październiku po raz trzeci, to był właśnie ostatni mój pobyt w szpitalu. Nie ostatni, bo jeszcze byłem raz, ale to teraz. Nie ze względu na alkohol. To był ostatni raz właśnie przez alkohol, co byłem w szpitalu. Wyszedłem ze szpitala. Też trafiłem na udział oczywiście kardiologiczny. Zwykle serduszko. I 3 listopada w tamtym roku przywieźli mnie tak, jak tu mój kierownik mówił, karetką pogotowia ze szpitala. Oczywiście byłem w piżamie, bo wszystkie ciuchy, jakie miałem na sobie, zostały spalone. A dlaczego to chyba każdy, który takie życie jak ja prowadziłem, przeszedł albo coś nieco z tego życia, chyba wie, o co chodzi. Przywieźli mnie w piżamie. Oczywiście zostałem bardzo serdecznie przyjęty. Domu nadziei i zaraz na drugi dzień odbywała, bo mamy dziennie społeczność rano, właśnie odbywała się społeczność. Nie wiedziałem, co to znaczy, bo nie miałem pojęcia o tym. Kolega, taki Piotr, mówi mi, pytam się, czy pójdę na społeczność. Powiedziałem, że pójdę, zobaczę, co to jest. I tak się zaczęło. Później nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem, ale 8 grudnia mieliśmy wyjazd do Ustronia na dni skupienia, czy dni upamiętania, jak to się mówi. Zostałem wybrany, bo nie wszyscy mogli jechać, nie było tyle miejsca. Jechało nas chyba 8 albo 9 osób, nie pamiętam, z Domu Nadziei. Kierownik mnie wytypował, że też pojadę. No niby to miało być w formie nagrody, tylko że ja nie wiem do dzisiaj, za co to było. Ale to jest nieważne. Ale tak, Bóg wie, Pan Jezus Chrystus wie o tym na pewno. I dlatego jestem właśnie Zenkowi wdzięczny, że dzięki Zenkowi miałem ten pierwszy krok na tej drodze, którą teraz prowadzi mnie Pan Jezus Chrystus. Za to mu jestem wdzięczny, Zenkowi. Jest wspaniałym człowiekiem, dba o nas. Bardzo o nas wszystkich dba. Społeczność prowadzi dziennie, tak jak mówię. No i co tu dużo powiedzieć. A co, słuchając, jak byłem w Ustroniu, słuchając świadectw, przeżyłem jakieś takie cudowne chwile. Po prostu niektóre świadectwa tak mnie poruszyły, że jakby to powiedzieć, no. Serce krajało się z bólu, czy z rozpaczy, czy tam, nie wiem jak to w ogóle określić. Dla mnie to był po prostu jakiś cud, jakieś. Nie docierało to do mnie. Miałem to po raz pierwszy taki kontakt, ale po Ustroniu doszedłem do wniosku, że jednak coś w tym jest. W tym roku, ten ostatni Sylwester, już po przyjeździe z Ustronia, to był tym bardziej jeszcze, no, ja uważałem, że to jest cud w moim życiu. Pierwszy Sylwester od 26 lat, wyobraźcie to sobie, był bez alkoholu w moim życiu. W ogóle alkoholu nie miałem w ustach bardzo krótko, od 20 października tamtego roku do chwili obecnej. I wyczuwam, że nie ciągnie mnie do alkoholu, to jest ta jedna rzecz. Próbuję rzucić palenie, ale to dopiero próbuję. Ale ufam Panu Jezusowi Chrystusowi i wiem, że na pewno mnie wyciągnie z tego nałogu palenia. To by było wszystko. Amen.
To skarb w naszych rękach i przez nas na świat lepszy być.
Więc żyjmy
jak można najpiękniej, czy wielkie, czy szare są dni.
Można klaskać.
To życie to skarb w naszych rękach i przez nas na świat lepszy być. Pośród trudności życia los i kłopotu, zwyczą wiatr trzeba iść każdego dnia.
Nasza siostra Kasia, która jest Panu już wiele lat.
i teraz, tak jak mówiłem, jest członkiem zarządu i pracuje, zajmuje się tą całą sferą intendentury i kuchni w domu. Z nadziei powie parę słów o tym, co Jezus robił w jej życiu.
Aleluja, niech będzie Panu. Ja Wam powiem takie może trochę nietypowe świadectwo, ponieważ tak dzisiaj wiele słyszałam o tym, jak Bóg wyrywa z alkoholu, o tym, jak Bóg wyrywa z palenia papierosów i z wiele innych grzechów. Ja Wam trochę inne świadectwo powiem. Nigdy nie piłam alkoholu. Zapaliłam w życiu jednego papierosa, którym się zadławiłam i odrzuciłam go świadomie. Byłam zdrową katoliczką, zdrowym dzieckiem. Przeszłam wszystkie sakramenty w kościele, które wymagane były. Byłam chwalona przez księdza niesamowicie. Śpiewałam na oazach i różnych zjazdach młodzieżowych. Więc właściwie nie widziałam w sobie nic złego. Wychowałam się w domu, w którym ojciec był alkoholikiem. I przez ten alkohol widziałam, że jest całe zło w naszym domu. Było nas troszkę dzieci w tym domu, było nas 5, 4 dziewczyny i chłopak. I widziałam, że zło, które, jakiekolwiek zło pojawia się w naszym domu, było z powodu alkoholu. Dzisiaj usłyszałam bardzo ważną wiadomość, bo bardzo znienawidziłam ojca za to, że pił i za to, że przyczynił się do nieszczęścia w naszym domu. Ale dzisiaj usłyszałam taką właściwie cząstkową wiadomość od jednego z brata, który powiedział, że pił do tego stopnia, że jak wrócił do domu i pobił żonę, to na drugi dzień był zupełnie tego nieświadom. Właściwie byłam wdzięczna temu bratu, ponieważ uważałam, że mój ojciec całe życie kłamie. Bił moją mamę, a na drugi dzień płakał i mówił, że nic o tym nie wie. Byłam pełna pogardy dla niego za to, że tak mówił, bo moim rozumem nie mogłam tego pojąć, jak można coś robić, o czym się potem zupełnie nie wie. Nienawidziłam ojca. Nienawidziłam wszystkich ludzi, którzy pili alkohol. Nienawidziłam alkoholu. Tak bardzo, że jako ta wzorowa chrześcijanka szłam z tą nienawiścią w sercu i tak sobie szłam do pewnego momentu, aż spotkał mnie Pan Jezus i uświadomił mi przez swoje święte słowo, że jestem grzesznicą. Że pomimo to, że nie palę, nie piję, jestem jakimś wzorem, bardzo wiele grzechów mam w swoim sercu. I po tej świadomości zaczęło się zmieniać w moim życiu bardzo wiele. Zaczęłam się w ogóle zmieniać. Byłam Bogu bardzo wdzięczna, jednocześnie mając w domu ojca alkoholika. Muszę Wam powiedzieć, że alkoholizm, pijaństwo doprowadziło do mojego ojca do śmierci w wieku 43 lat. Usłyszał Ewangelię, więc nie wiem, w jakim stanie odszedł do Boga, ale szczerze powiem, że przyniosło mi to ulgę, że odszedł, ponieważ nie umiałam tolerować, mimo to, że już zakosztowałam Bożej miłości, nie umiałam Mu przebaczyć, nie umiałam się znaleźć w tym. Więc byłam zadowolona, ale stała się po 3 latach rzecz dużo tragiczniejsza, ponieważ na skutek wszystkich przeżyć tragicznych w naszej rodzinie w wieku 46 lat zmarła moja mama. I świat mi się załamał. I pytałam głośno Boga, dlaczego. A potem przyszło jeszcze bardzo wiele niepowodzeń w moim życiu, z których zupełnie nie umiałam się wyplątać i nie rozumiałam, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tyle spada na moją głowę? Dlaczego jako już wierząca osoba muszę tak wiele znosić? I ciągle pytałam, dlaczego. Jeden z wierzących ludzi stanął kiedyś na mojej drodze i powiedział mi: a ty już przestań pytać Boga, dlaczego. Ty już przestań pytać Boga, dlaczego. Ty uchwyć się po prostu Boga i zaufaj Mu zupełnie. I starałam się zrozumieć, co ten człowiek powiedział. Po jakimś czasie dostałam słowo od pewnej siostry, która mi powiedziała: jeżeli jesteś tak bardzo doświadczana w swoim życiu, to pamiętaj, że Bóg kiedyś będzie cię używał do bardzo ważnych celów. do takich rzeczy, w których jesteś potrzebna, mocna i musisz być mocna, więc ty musisz się wzmacniać, ty musisz żyć Bożą miłością. No i powiem wam szczerze, że miałam najmłodszego brata, o 6 lat młodszego od siebie i przyszedł kiedyś dzień jego urodzin, 21 dzień jego urodzin. Uczcił go oczywiście alkoholem i zginął pod kołami pociągu. I to był kolejny etap w moim życiu, którego zupełnie nie rozumiałam i który mnie na jakiś czas podłamał. Płynęło trochę czasu w moim życiu. Przechodziłam bardzo różne doświadczenia, o których musiałabym wam niestety bardzo długo opowiadać i pewnie niektórzy by zasnęli. Więc nie będę mówić, skrócę to. Powiem tylko tyle, że kiedyś usłyszałam z kazalnicy, już jako długo chodząca za Bogiem siostra, usłyszałam świadectwo siostry, która powiedziała na kazalnicy takie swoje świadectwo i powiedziała tak: mam męża alkoholika i całe życie próbowałam go zmieniać. Aż kiedyś Bóg powiedział do mnie, że to ja się muszę zmienić. Że to ja muszę się zmienić. I tak bardzo przyjęłam sobie to słowo do serca i zrozumiałam, że to ja się muszę zmienić. Że to ja muszę przebaczyć mojemu ojcu. Że to ja muszę przebaczyć wszystkim tym, którzy są wokół mnie i piją alkohol, bo są zniewoleni. No ale w najśmielszych myślach nie pomyślałam, że Bóg będzie mnie używał do pracy właśnie wśród alkoholików. To jest taki pewien paradoks. Bo gdyby mi to wcześniej kiedyś ktoś powiedział, to krzyczałabym chyba głośno nie. A teraz Bogu za to bardzo dziękuję, ponieważ kocham tych ludzi i mówię im o tym, że kocham ich dlatego, że kocham ich miłością Bożą. Bo jeśli Bóg nas wyposaży w tego rodzaju miłość, to naprawdę umiemy kochać. Przebaczyłam mojemu ojcu, przebaczyłam wielu innym ludziom. Na dzień dzisiejszy chodzę w miłości do ludzi, wśród których dane mi było pracować, dane mi jest pracować, za co ja Bogu bardzo dziękuję. I wszystko, co robię, to robię na chwałę Bożą i staram się tym ludziom pokazać, jak wiele Bóg może w życiu. Może wywrócić zupełnie nasze wartości, może zupełnie nasze serce odmienić i może każdemu z nich, którzy tu stoją i którzy tam są, którzy zostali całej tej pięćdziesiątce, może dać wspaniałe życie. Tak jak tu słyszeliśmy bardzo wiele świadectw, za które wam serdecznie dziękuję. Jestem tak mocno zbudowana wszystkimi tymi świadectwami, że jestem bardzo Bogu wdzięczna, że tu jestem. Aleluja.
Kiedyś przechodziłem taką trudność i napisałem do mojego brata SMS-a o tym. Dostałem odpowiedź. To, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Faktycznie wzmocniło mnie to wszystko dzięki Jezusowi. I teraz o Jezusie, a w zasadzie o pasterzu, to niektórzy to znają, niektórzy czekają na tą pieśń. Ci, którzy nie znają, nie zaglądną później do Biblii, historia o pasterzu, który liczył swoje owce, miał ich 100, a tu nie ma jednej. I co się podziało, to posłuchajcie. Zastał pasterz owieczka,
thank you. odnalazły mnie w świecie, Tyś mnie przyjął, ja wiecie, Tyś mnie zbawił, ja Jezu. Odnalazłeś mnie w świecie, Tyś mnie przyjął, ja wiecie, Tyś mnie zbawił, mój Jezu. Odnalazłeś mnie w świecie, Tyś mnie przyjął, ja wiecie, Tyś mnie zbawił, mój Jezu.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Widzę, że wjechały ciasta, więc atmosfera się zrobiła bardziej weselna. W ogóle tak sobie pomyślałem w pewnym momencie, że trochę się czuję jak na weselu w Kanie Galilejskiej. Jezus jest z nami od samego poranka, jest z nami cały czas. Ale prawdziwy cud, prawdziwe wielkie wydarzenie, to najlepsze wino, jest przygotowywane na sam koniec. Słyszeliśmy o wielu cudach tutaj dzisiaj. Słyszeliśmy o niezwykłych rzeczach. Ale takie mam w sercu przekonanie, że my zobaczymy tu prawdziwe cuda. Mam przekonanie, że zobaczymy tutaj prawdziwy cud nowego narodzenia. Że zobaczymy tutaj ludzi, którzy oddadzą serce Chrystusowi i od tego momentu ich życie stanie się całkiem nowe, całkiem zmienione. Dlatego ta weselna atmosfera jest dla mnie taką bardziej jeszcze zachętą, by wprawdzie trochę poczekać, aż ciasta zostaną rozdane, ale opowiem wam pewną historię. Opowiem wam pewną historię, która mnie kiedyś bardzo wzruszyła i poruszyła, która jest może wymyśloną i troszeczkę jakby bajkową historią, ale kiedy tak pomyślimy, to może ona bardziej jest zbliżona do rzeczywistości, niż nam się tak na początku może wydawać. Jest to historia o trzech drzewach. O trzech drzewach rosnących gdzieś w pięknym, szumiącym, stworzonym przez Boga lesie. Wśród zieleni, wśród szumu potoków rosły sobie trzy drzewa. Rosły, nabierały siły, nabierały krzepy, wzbijały się w górę i marzyły. Ale marząc, modliły się też do Boga, do swojego Stwórcy. I pierwsze drzewo marzyło i modliło się, by kiedyś, kiedy dorośnie, kiedy zostanie ścięte, by zrobiono z niego przepiękną skrzynię na klejnoty. By przechowywano w nim, w tej skrzyni, wspaniałe skarby, by wszyscy się zachwycali tymi skarbami, by wszyscy z podziwem na nie patrzyli. Drugie drzewo marzyło jeszcze odważniej. Marzyło, że kiedyś, kiedy zostanie ścięte, zrobią z niego okręt. Okręt, który będzie pruł fale, na pokładzie którego będą pływać dostojnicy i królowie i tacy będą szczęśliwi i dumni, że mają taki mocny, potężny okręt, że nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. A trzecie drzewo tak bardzo pragnęło i tak bardzo modliło się o to, by z niego była kiedyś budowla. Budowla na szczycie góry. Taka wysoka i tak wychwalająca Boga swoją wzniosłością, swoją wielkością. I by wszyscy patrząc na nie zazdrościli, że jest tak blisko Boga. Że jest tak wysoko i tak blisko Boga. I przyszedł czas, że na te drzewa natknęli się w lesie trzej drwale. Pierwszy zobaczył drzewo i mówi, super, potnę na deski i sprzedam je stolarzowi. Na pewno zrobi z niego coś ważnego i pożytecznego. Drugi wybrał sobie drugie drzewo i mówi, będzie idealne, żeby sprzedać je do stoczni. Będą wiedzieli, co z niego zrobić. Trzeci zobaczył, mówi, to drzewo to ja zetnę i zachowam dla siebie, na coś się tam przyda. Z pierwszego drzewa stolarz zrobił żłób, koryta, jakieś karmniki dla zwierząt. Wstawiono to wszystko do stajni. Zamknięto drzwi i drzewo pomyślało, i tak umarły wszystkie moje marzenia o skarbach, klejnocie. Drugie drzewo wprawdzie trafiło do stoczni, ale zrobiono z niego zwyczajną łódkę rybacką. Nawet nie jakąś super nowoczesną, nie jakąś tam super elegancką. Zwyczajną, prostą łódź rybacką. I drzewo pomyślało, koniec marzeń o pruciu fal, o królach i dostojnikach. A trzeciego stolarz pociął belki, wsadził do jakiegoś składziku, zatrzasnął drzwi i było ciemno i głucho i cicho. I drzewo pomyślało, tak umarły marzenia. Taki jest mój koniec. Ale kochani, pewnego dnia w nocy już nie dnia, otworzyły się drzwi od tej stajni. Wszedł mężczyzna, weszła kobieta. Kobieta urodziła tam dziecko i złożyła to dziecko w żłobie, na sianie. I potem drzwi się otwierały co chwilę i przychodzili pasterze, i przychodzili królowie, i mędrcy, i aniołowie śpiewali. I drzewo zrozumiało, że ten, który leży w żłobie, to skarb największy, to klejnot ponad wszelkie klejnoty. To coś, co przerasta swoją wartością wszystko, co możemy sobie wyobrazić. A łódka, ta zwyczajna rybacka łódka, kiedyś w nocy płynęła po jeziorze i zebrały się fale i strasznie było niebezpiecznie i trzeszczała w szwach i właściwie to mężczyźni, którzy na niej płynęli, byli przerażeni. Ale jeden z tych mężczyzn wstał i rozkazał morzu i morze się uciszyło. I zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. I drzewo zrozumiało, że ten, który jest na pokładzie, to jest prawdziwy król królów i pan panów, władca ponad wszelkich władców, który nawet morzu mógł rozkazać i stało się, i wykonało się, i natychmiast było cicho. Któregoś dnia otwarto drzwi składziku. Wyciągnięto dwie belki, z grubsza je ociosano. Potem je zbito razem, potem gdzieś niesiono. Słychać było krzyki i przekleństwa, jakieś wrzaski i złorzeczenia i płacz. A potem przybito kogoś z tych belek i postawiono na szczycie góry. I wtedy drzewo zobaczyło, że ten, który jest przybity, to sam Bóg. Że stało się budowlą na szczycie góry, na którą patrzy cały świat. Że stało się coś niezwykłego, że wszyscy patrzą i widzą, że nikt nie jest tak blisko Boga, jak to drzewo. Bóg odpowiada na nasze modlitwy. I chociaż bardzo często odpowiada nie tak, jak my sobie to wyobrażamy, to odpowiada według swojej mądrości i według swojej miłości. Wiecie, kiedy słuchałem tej historii, to zobaczyłem najpierw jedno, że życie każdego z nas ma swój konkretny cel. Ma sens, ma na cel. Że to nie jest wcale tak, jak my sobie możemy wyobrażamy. Że te drzewa to nie chciały sobie tak wiecznie rosnąć w tym pięknym miejscu i być coraz większe i szumieć sobie i żeby ptaszki śpiewały i żeby soki czerpać z tej ziemi. Ich marzenia, ich modlitwy sięgały do tego, czemu będą służyć, co się potem stanie, jaki będzie sens ich rośnięcia, ich istnienia w ogóle. Ale zobaczyłem też jeszcze jedno, że sens naszego życia, że taki prawdziwy cel naszego życia to jest spotkanie z Bogiem. Spotkanie z Jezusem Chrystusem. Tylko wtedy każde marzenie i każde poświęcenie, każde cierpienie i też każda radość mają jakiś swój sens, mają jakiś konkretny konkretny, bardzo realny cel. Jeżeli nie zamierzasz spotkać się z Bogiem, to nie ma najmniejszego znaczenia, czy zostaniesz prezydentem, czy zostaniesz rezydentem jakiegoś ośrodka dla bezdomnych. Wsio ryba. Ale jeżeli w twoim sercu jest pragnienie, by się z nim spotkać, by jemu służyć, by jemu dawać chwałę, to spodziewaj się w swoim życiu rzeczy wielkich, rzeczy niezwykłych, takich niecodziennych i niepospolitych. Spodziewaj się rzeczy bożych, a które są ponad nasze wyobrażenia, które przewyższają nawet nasze najgorętsze pragnienia, najśmielsze marzenia. Ja sam byłem kiedyś w takim miejscu totalnej rozpaczy. Nie będę tu opowiadał całego mojego świadectwa. Byłem alkoholikiem, który utracił już wszelką nadzieję na jakąś pomoc. Wtedy wołałem do Boga, krzyczałem nawet do Niego, choć nawet nie miałem pojęcia, że tak można. Płakałem przed Nim, choć nie wiedziałem, że można przed Bogiem płakać. Po prostu wziąłem Biblię do ręki i czytałem psalmy, a tam co rusz trafiałem na płacz, na ból, na jęki, błagania. I nic się nie działo. Nic według moich najgorętszych pragnień i wołań. Ani nie wygrałem w totolotka, ani nie dostałem spadku, ani moje dzieci nie zaczęły mnie nagle kochać, ani moja żona do mnie nie wróciła. Nic, a właściwie to jeszcze było gorzej, a nie lepiej. Trafiłem na odwykówkę i uważałem, że już nic gorszego mnie spotkać nie może. Że już gorzej być nie może. Trafiłem do wspomnianych już tutaj Bulowic. Jak się potem dowiedziałem, fachowcy zakwalifikowali mnie tam jako przypadek beznadziejny. I w ogóle to nawet niewiele ode mnie wymagano. Niczego wielkiego się po mnie nie spodziewali. Ja sam uważałem, że już większa hańba mnie spotkać nie mogła, że trafiłem do miejsca przez Boga i przez ludzi zapomnianego i w ogóle wszelkie moje marzenia umarły, przestały istnieć. A to właśnie tam przeżyłem najwspanialszy, najważniejszy dzień mojego życia. Chociaż nikt z przyjaciół, nikt z rodziny mnie tam nawet nie odwiedził. To tam spotkałem żywego Boga, Jezusa Chrystusa. Ten, którego nie spotkałem w złoconych krakowskich katedrach, którego nie pokazali mi mądrzy, wykształceni, utytułowani kapłani, księża. Był tam z nami na odwykówce w Bulowicach. Przyjeżdżali ludzie z Nowej Nadziei. I co czwartek głosili. I co czwartek opowiadali świadectwa. I co czwartek nadzieja odżywała. Odżywała i nie umierała. Jednym z nich był Kaziu Korczyk, który jako pierwszy tutaj mówił. Było wielu, wielu braci, którzy tam się przewinęli. Był ten brat Tomek, który kiedyś pił tak, że jego ojciec zapił się na śmierć. I wszyscy dla mnie byli takim żywym dowodem, żywym przykładem, że to, co niemożliwe, jest możliwe, że to, co umarło, jednak żyje. A przecież to wyglądało, z ludzkiego punktu widzenia wyglądało jak już totalna katastrofa, jak koniec wszelkich marzeń. Kilka miesięcy później, już jako nowonarodzony chrześcijanin, byłem na konferencji pewnej, gdzie było wezwanie do modlitwy i gdzie wyszedłem do przodu, prosząc o modlitwę. I jedna z sióstr, modląc się o mnie, powiedziała coś dziwnego. Czy wiesz, Jurek, że Bóg chce cię używać w swoim kościele? Wiecie, ja byłem takim całkiem nieopierzonym chrześcijaninem jeszcze wtedy. Jako były alkoholik, bałem się własnego cienia i fakt, że w ogóle znalazłem jakiś kościół, jakąś grupę przyjaciół, jakieś swoje ciche miejsce między nimi, to już dla mnie był szczyt szczęścia i marzeń. A tu tymczasem jeszcze takie słowa. Ze zdumieniem przyjąłem te słowa proroctwa i gdyby to było proroctwo od człowieka, tak z ciała i tak po prostu ku pociesze, to by umarło jeszcze nawet tego samego dnia. Ale to nie umarło, ale to we mnie żyło. Zaczęło mnie napełniać taką nieśmiałą nadzieją, chociaż niewiele jeszcze nawet marzyłem w tym kierunku, no bo cóż ja mogłem wiedzieć o tym, jak Bóg mógłby mnie nawet używać. To jednak to ciągle żyło. Kiedy dzieliłem się z przyjaciółmi tym, co tam usłyszałem, mądrzy mi odpowiedzieli, no wiesz, no, jesteś rozwiedziony, więc ani biskupem, ani pastorem to na pewno nie zostaniesz. A kto wie, może coś kiedyś. Nasze wyobrażenia o tym, jak Bóg nas może i chce używać, są tak odległe od tego, o czym Bóg marzy, co Bóg planuje. Dziś od 10 lat jestem nie tylko trzeźwym, ale i wolnym człowiekiem. Razem z żoną prawie od 7 lat pracujemy wśród bezdomnych i uzależnionych. Prowadzimy w Krakowie hostel dla bezdomnych na ulicy Zamkowej. A właściwie to Bóg prowadzi ten hostel. On nas prowadzi, on nas wspomaga, ratuje, umacnia i zaopatruje. Pan też dodaje sił i dodaje nadziei. Poszerza nasze marzenia, wzmacnia nasze pragnienia. On nas używa i daje nam wszystko, co do tego używania jest potrzebne. Ale też zabiera wszystko, co temu przeszkadza, co jest kulą u nogi. Z ogromną radością i z drżeniem bojaźni sprawujemy tę służbę. I jesteśmy tak dumni z naszego Pana Jezusa Chrystusa i tak bardzo wdzięczni z tego, że nas wybrał. Opowiem wam jeszcze jedną historię. Będzie to tym razem autentyczna historia. Muszę powiedzieć, że ilekroć Bóg mi ją przypomina, a mówiłem ją kilka razy w różnych zgromadzeniach, to zawsze w tym zgromadzeniu jest ktoś, dla kogo ona jest szczególnie przeznaczona. Czyje serce jest szczególnie poruszone, bo może i dzisiaj tutaj jest ktoś, kogo Bóg chce zachęcić, ale i ostrzec. Chce pokrzepić, ale też sprowokować do takiego zastanowienia się. Nie rozglądajmy się wokół, popatrzmy na swoje serce i będziemy wiedzieć, czy to przypadkiem nie do mnie, czy to przypadkiem nie do ciebie. Jest to autentyczna historia o zwyczajach pasterskich w Palestynie, również tych współczesnych. Kraj pasterski, a więc wypracowana jest pewna kultura. Ten zawód ma tam swoje wielkie tradycje. Jezus Chrystus w Biblii wielokrotnie odwołuje się do pasterzowania. Sam ciebie nazywa dobrym pasterzem. Jednocześnie przecież, mimo że upłynęło tyle lat, to i dzisiaj, i współcześnie te porównania tu, dziś i teraz są niezwykle aktualne. Jest to historia o tym, jak pasterze wychowują krnąbrne owce. Jeżeli w stadzie, które prowadzi pasterz, którym się opiekuje, które chroni, jest taka krnąbrna owca, która wymaga szczególnego jego zaangażowania, szczególnej uwagi, szczególnej troski. No bo jak wszystkie w prawo, to ona w lewo. Jak wszystkie w dół, to ona do góry. Jak wszystkie chcą iść spać, to ona wtedy chce się iść spać. Jak wszystkie idą pić wodę, to ona wtedy chce iść w góry na pastwisko. Jak krawędzią przepaści trzeba przejść ostrożniej gęsiego, to ona leci na łeb, na szyję i nie ogląda się, czy pasterz idzie przed nią, czy za nią. Jeżeli jest taka owca, a zawsze się taka trafi, to przychodzi moment, kiedy pasterz używa swojego kija pasterskiego. Po prostu łamie jej nogę. Łamie jej nogę, ale opatruje. Składa tą nogę, zakłada łupki, bandażuje. Wkłada sobie tą owcę na swoje ramiona i nosi ją ze sobą każdego dnia. Prowadząc stado, niesie ją na swoich ramionach na pastwisko. Sprowadzając na nocleg, znosi ją z powrotem do tej bezpiecznej jaskini. Kiedy wydaje polecenia, owca widzi, dlaczego on wydaje, bo ma inną perspektywę patrzenia, bo widzi z góry, widzi z pozycji pasterza. I bardzo, bardzo często, kochani, kiedy takiej owcy noga się wygoi, wyleczy i może wrócić o własnej siłach do stada, wyrasta z niej wspaniały przewodnik dla stada. To ona pokazuje owcom właściwą drogę, to ona wyprzedza niemal myśli pasterza. To ona wie, że jak pasterz powie w górę, to należy w górę, a jak w dół, to należy w dół. Ale zdarza się też, że taka owca wraca do swojego starego charakteru. I znowu wszystkie w prawo, a ona w lewo, wszystkie nad wodę, a ona akurat na pastwisko, wszystkie do jaskini, a ona by chciała jeszcze gdzieś tam pobrykać. I wtedy już jest tylko jedno dla tej owcy. Idzie narożno, służy jako pokarm dla pasterza. My taką radością i z taką wielką dumą cytujemy przecież zawsze słowa psalmu 23. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Ale nie wiem, czy wiecie, że te same wersety w Biblii księdza Wójka, która jest bardzo bliska oryginałowi, bo była kiedyś pisana na podstawie King James Version, jest tak. Pan mię rządzi, ani na czym mi schodzić nie będzie. Nad wodę posilenia wychował mnie, duszę moją nawrócił, prowadził mnie ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego. Pan mię rządzi. Tak, pasterz to nie tylko karmiciel, ochraniarz, zaopatrzeniowiec, pocieszyciel. Pasterz to Pan życia i śmierci. Może już wielu z was oglądało albo czytało opowieści z Narni. Mnie tam szczególnie jedno zdanie, tak jakoś zapadło w pamięć z tej pierwszej części. Dotyczy to Aslana, lwa, który jest uosobieniem dobra i poświęcenia, mocy i prawości, który w tej bajce przedstawia Jezusa Chrystusa. Jest tam zdanie, które mówi, to nie jest oswojony lew. To nie jest oswojony lew. Nasz dobry pasterz nami rządzi, ale my ciągle mamy wybór, czy chcemy żyć tu i w wieczności razem z Nim, razem z tym, który jest drogą, prawdą i życiem, czy wybieramy tego, który jest pustynią, kłamstwem, śmiercią. Wybór należy do Ciebie. A może to właśnie dzisiaj jest ten Twój wspaniały dzień, najwspanialszy dzień życia, po którym wszystko nabiera sensu, barwy, blasku, po którym naprawdę chce się żyć. Od nowa, tak jak słyszeliśmy tu w wielu świadectwach. Może to właśnie dzisiaj, może to tutaj, może to teraz. Módlmy się, by tak się stało. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.
Owiec wie, usłucha mnie, złodziej przychodzi inaczej niż drzwiami. Złodziej przychodzi, by okraść i zabić. Ja jestem po to, by życie swe dać. Drzwiami dla owiec jestem ja. Ja jestem dobrym pasterzem i życie swoje daję za owce. Ja jestem dobrym pasterzem, znam swoje owce, a one mnie. Kto z moich owiec jest, ten słucha mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem z nieba chlebem prawdziwym. Jestem zbawieniem i zmartwychwstaniem. Mam moc umarłych budzić żyć.